Nieszczęsna Ukraina rozdzieliła się na dwie polowy. Jedna śpieszyła na Sicz, druga do obozu koronnego. Jedna opowiadała się przy istniejącym porządku rzeczy, druga przy dzikiej swobodzie. Jedna pragnęła zachować to, co było owocem wiekowej pracy, druga pragnęła jej owo dobro odjąć. Obie wkrótce miały bratnie ręce we własnych wnętrznościach ubroczyć. Straszliwy zatarg, zanim wyszukał sobie haseł religijnych, które dla niżu obce były zupełnie, zrywał się jako wojna socjalna. Ale jakkolwiek czarne chmury sklębiły się na widnokręgu ukraińskim, jakkolwiek padała od nich noc złowroga, jakkolwiek we wnętrzu ich klębiło się i huczało, a grzmoty przewalały się z końca w koniec, ludzie nie zdawali sobie jeszcze sprawy, do jakiego stopnia burza się rozpęta. Może nie zdawał sobie z tego sprawy i sam Chmielnicki, który tymczasem słał listy do pana Krakowskiego, do komisarza kozackiego i do chorążego koronnego, pełne skarg i biadań, a zarazem zaklęć wierności dla Władysława IV i Rzeczypospolitej. Chciał li zyskać na czasie, czy też przypuszczał, że jaki układ może jeszcze koniec zatargowi położyć? Różni różnie sądzili. Dwóch tylko ludzi nie ludziło się ani przez jedną godzinę. Ludźmi tymi byli Zaćwilichowski i stary Barabasz. Stary pułkownik odebrał również list od Chmielnickiego. List był szyderczy, groźny i pełen obelg. Zaczniemy z całym wojskiem zaporowskim, pisał Chmielnicki. Gorąco prosić i apelować, by stało się zadość onym przywilejom, które wasza miłość u siebie taileś. A żeś je tail dla własnych korzyści i pożytków, przeto całe wojsko zaporowskie czyni cię godnym pułkownikować owcom albo świniom, nie ludziom. Ja zaś proszę o przebaczenie waszej miłości, jeśli w czym mu nie wygodziłem w ubogim domu moim w Czechrynie. Na praźniku świętego Mikołaja i żem odjechał na Zaporoże bez wiadomości i pozwolenia. Patrzcie, waszmościowie, mówił do Zaćwilichowskiego i Skrzetuskiego Barabasz, jak to naigrywa się ze mnie, a przecież jam go to wojny uczył i prawie ojcem mu byłem. Zapowiada tedy, że z całym wojskiem zaporowskim upominać się o przywileje będzie, rzekł Zaćwilichowski. Wojna to jest po prostu domowa, od wszystkich wojen straszniejsza. Na to Skrzetuski. Widzę, że mi się trzeba śpieszyć. Dajcie mi, waszmościowie, listy do tych, z którymi w komitywę wejść mi przyjdzie. Do atamana Koszowego masz waść? Mam od samego księcia. O, dam ci tedy do jednego Kurzeniowego, a imdź Barabasz ma też tam krewniaka Barabasza. Od nich dowiesz się wszystkiego. A kto wie, czy to już nie za późno na takową ekspedycję? Chce książę wiedzieć, co tam naprawdę słychać? Krótka odpowiedź. Źle słychać. A chce wiedzieć, czego się trzymać? Krótka rada. Zebrać jak najwięcej wojska i z hetmany się połączyć. To pchnijcie do księcia gońca z odpowiedzią i radą, rzekł pan Skrzetuski. Ja muszę jechać, bom tam posłan i decyzji książęcej zmieniać nie mogę. A czy wiesz, Waść, że to okrutnie niebezpieczna wyprawa? Rzekł Zaćwilichowski. Tu już lud tak wzburzony, że osiedzieć się trudno. Gdyby nie bliskość koronnego wojska, czerń rzuciłaby się na nas. A cóż dopiero tam? Leziesz jakoby smokowi w gardło. Mości chorąży. Jonasz był już w brzuchu wielorybim, nie w gardle, a za pomocą Bożą wylazł zdrowo. Jedź tedy, chwalę twoją rezolucję. Do Kudaka możesz waść dojechać bezpiecznie. Tam się rozpatrzysz, co ci dalej czynić przystoi. Grodzicki stary żołnierz, on najlepsze da ci instrukcje. A do księcia ja sam pewnie ruszę. Jeśli się mam bić na swoje stare lata, to wolę pod nim niż pod kim innym. Tymczasem bajdak albo dom bazy i przewoźników dla waci przygotuję, którzy cię do Kudaku zawiozą. Skrzetuski wyszedł i udał się prosto do swojej kwatery na rynek, do domu księcia, by ostatnie do odjazdu poczynić przygotowania. Mimo niebezpieczeństw tej podróży, o których mu prawił Zaćwilichowski, namiestnik nie bez pewnego ukontentowania myślał o niej. Miał zobaczyć Dniepr w całej niemal długości, aż do Niżu i Porochy, a była to dla ówczesnego rycerstwa ziemia jakby zaczarowana, tajemnicza, do której ciągnął wszelki duch przygód chciwy. Niejeden całe życie na Ukrainie strawił, a nie mógł się pochwalić, by sicz widział, chyba żeby chciał zapisać się do bractwa, a do tego mniej już między szlachtą było ochotników. Czasy samka Zborowskiego przeszły i nie miały wrócić więcej. Rozbrat między siczą a Rzeczą Pospolitą, który powstał za czasów Nalewajki i Pawluka, nie tylko nie ustawał, ale zwiększał się coraz bardziej i napływ na sicz herbowego ludu, nie tylko polskiego, ale i ruskiego, nie różniącego się od niżowców ni mową, ni wiarą, znacznie był mniejszy. Tacy Bulychowie Kurcewicze niewielu znajdowali naśladowców. W ogóle na Niż do bractwa gnało teraz szlachtę chyba nieszczęście, banicja, słowem winy do odpokutowania niepodobne. To też jakaś tajemnica, nieprzenikniona jak mgły dnieprowe, otoczyła drapieżną niżową Rzeczpospolitą. Opowiadano o niej cuda, które pan Skrzetuski własnymi oczyma ciekaw był oglądać. Nie spodziewał się też, co prawda, stamtąd nie wrócić. Co poseł, to poseł, zwłaszcza od księcia Jeremiego. Tak rozmyślając, wyglądał przez okno ze swojej kwatery na rynek. Tymczasem upłynęła jedna godzina i druga, gdy nagle Skrzetuskiemu wydało się, że spostrzega dwie jakieś znane postacie zmierzające ku dzwonieckiemu kątowi, gdzie był sklep Wolocha do Pula. Przypatrzył się pilniej. Był to pan Zagloba z Bohunem. Szli, trzymając się pod ręce i wkrótce znikli w ciemnych drzwiach, nad którymi sterczała wiecha oznaczająca szynk i winiarnię. Namiestnika zdziwiła i bytność Bohuna w Czechrynie, i przyjaźń jego z panem Zaglobą. — Rzędzian, sam tu! — zawołał na Pacholka. Pacholek ukazał się we drzwiach przyległej izby. — Słuchaj, no, Rzędzian, pójdziesz do winiarni od tam, pod wiechę. Znajdziesz tam grubego szlachcica z dziurą w czele i powiesz mu, że ktoś, co ma pilną do niego sprawę, chce go widzieć, a jeśli by pytał kto, nie mów. Rzędzian skoczył i po niejakim czasie namiestnik ujrzał go wracającego w towarzystwie pana Zaglopy. — Witaj, waszmość — rzekł pan Skrzetuski, gdy szlachcic ukazał się we drzwiach izby. — Czy mnie sobie przypominasz?
— Czy sobie przypominam? A niechże mnie Tatarzy na luj przetopią i świece ze mnie do meczetów porobią, jeśli im zapomniał. Waś to kilka miesięcy temu otworzyłeś drzwi u Dopula Czaplińskim, co mnie szczególniej do smaku przypadło, gdyż takim samym sposobem uwolniłem się raz z więzienia w Stambule. A co porabia pan po wsi noga, herbu zerwi pludry, razem ze swoją inocencją i mieczem? Czy zawsze mu wróble na głowie siadają, biorąc go za uschłe drzewo?
Pan podbi pięta zdrów i kazał się kłaniać waszmości.
A wielce to jest bogaty szlachcic, ale srodze głupi. Jeśli zetnie takie trzy głowy jak jego własna, to mu to czyni dopiero półtorej, bo zetnie trzech półgłówków. O tu, jakie gorąco, choć to dopiero marzec. Język w gardle zasycha.
Mam ja trojniak bardzo przedni. Może waść kusztyczek pozwoli?
Keb odmawia, kiedy nie keb prosi.
Właśnie mi cyrulik miód pić zalecił, żeby mi melancholię od głowy odciągnęło. Ciężkie, bo to czasy na szlachtę się zbliżają. Dies iret calamitatis. Czapliński zdek ze strachu. Do Pula nie chodzi, boć tam starszyzna kozacka pije. Ja jeden stawiam mężnie czoło niebezpieczeństwom i dotrzymuję onym pulkownikom kompanii, choć ich pulkownikostwo dziegciem śmierdzi. Dobry miód, istotnie bardzo przedni. Skąd go waść masz?
Z Lubniów. To dużo starszyzny tu jest?
O, kogo tu nie ma? Fedor Jakubowicz jest, stary Filon Dziedziala jest, Daniel Neczaj jest, a z nim ich oczko w głowie Bohun, który stał mi się przyjacielem od czasu, jakem go przepił i obiecałem go adoptować. W
Wszyscy oni śmierdzą teraz w czechrynie i patrzą, w którą stronę się obrócić, bo nie śmią jeszcze otwarcie przy Chmielnickim się opowiedzieć. A jeśli się nie opowiedzą, to będzie moja zasługa. A to jakim sposobem? O, bo pijąc z nimi, dla Rzeczypospolitej ich kaptuję i do wierności namawiam. Jeśli król nie da mnie za to starostwa, to wierzej, waćpan, nie ma justycji w tej Rzeczypospolitej ani rekompensy dla zasług. I lepiej ponokury sadzić, niż głowę pro publico bono narażać. Lepiej byś, waćpan, narażał, bijąc się z nimi, ale widzi mi się, że pieniądze tylko próżno wyrzucasz na traktamenty, bo tą drogą ich nie skaptujesz.
Ja pieniądze wyrzucam? A za kogo mnie, waszmość, masz? To nie dość, że pospolituję się z chamami, żebym jeszcze za nich miał płacić? A za faworto uważam, że im pozwalam płacić za siebie.
A ówże Bochum co tu porabia?
On?
Nastawia ucha, co odsiczy słychać, jak i inni. Po to tu przybył, to kochanek wszystkich kozaków. Wdzięczą się oni do niego na kształt małpów, bo to jest pewna, że perejesławski pułk za nim nie za Lobodą pójdzie. A kto wie także, za kim Regestrowi Krzeczowskiego pociągnął. Brat Bohun niżowcom, jak trzeba iść na Turka lub Tatara, ale teraz bardzo kalkuluje, bo mi po pijanemu wyznał, iż się w szlachciance kocha i chce się z nią żenić, przeto nie wypada mu w wigilię ślubu z chłopy się bratać. Toci on chce, bym go adoptował i do herbu przypuścił. Ach, bardzo przedni ten waszmościów trojniak. Wypijże waść jeszcze. Wypije, wypije. Nie pod wiechami to taki trojniak sprzedają.
Nie pytałeś się też wasze, jak się nazywa owa szlachcianka, z którą Bochun chce się żenić?
A mos pania, co mnie obchodzi jej nazwisko? Wiem tylko, że jak Bochunowi rogi przyprawię, to się będzie nazywać pani Jeleniowa.
Namiestnik uczuł nagle wielką ochotę trzepnąć w ucho pana Zaglobę. Ten zaś, nie spostrzegłszy się na niczym, mówił dalej.
O, za młodych lat był ze mnie gładysz nie lada, żebym tylko waście opowiedział, za co palmę w galacie otrzymałem. Widzisz tę dziurę na moim czele? Dość, gdy ci powiem, że mi ją rzezańcy w seraju tamecznego basze wybili.
A mówiłeś, że kula rozbójnicka.
Mówiłem? A, to dobrze mówił. Każdy Turczyn rozbójnik. Tak mnie, Pani Boże, dopomóż.
Dalszą rozmowę przerwało wejście Zaćwilichowskiego.
No, mości namiestniku, rzekł stary chorąży. Bajdaki gotowe, przewoźników masz, ludzi pewnych. Ruszaj, że w imię Boże, choćby i zaraz. Oto list.
To każe ludziom zaraz ruszać na brzeg.
A gdzie waść się wybierasz? Spytał pan Zagłoba.
Do Kudaku.
O, gorąco tam ci będzie.
Ale namiestnik nie słyszał już przepowiedni, bo wyszedł z izby na podwórzec, gdzie przy koniach stali Semenowie, prawie już gotowi do podróży.
Na koń i na brzeg, zakomenderował pan Skrzetuski. Konie wprowadzić na statki i czekać na mnie.
Tymczasem w izbie stary chorąży rzekł do Zagłoby.
Słyszałem, że podobno waść teraz pułkownikom kozackim dworujesz i z nimi pijesz. Pro publico bono, mości chorąży.
Obrotny masz waść dowcip i podobno od wstydu większy. Chcesz sobie kozaków in pokulis skwinkować, by przyjaciółmi ci byli w razie zwycięstwa.
Choćbym też, będąc męczennikiem tureckim, nie chciał zostać i kozackim, nie byłoby nic dziwnego, bo dwa grzyby mogą najlepszy barszcz popsować. A co do wstydu, nikogo nie zapraszam, by go pił ze mną. Sam go wypiję i da Bóg, że mi nie będzie gorzej od tego miodu smakował. Zasługa jako olej musi na wierzch wypłynąć.
W tej chwili wrócił Skrzetuski. Ludzie już ruszają, rzekł. Zaćwilichowski nalał miarkę.
Za szczęśliwą podróż i zdrowy powrót, dodał pan Zagłoba. Będzie się wam dobrze jechało, bo woda ogromna. Siadajcie, waszmościowie, wypijem resztę. Niewielki to antalek.
Siedli i pili.
Ciekawy kraj waście zobaczysz, mówił Zaćwilichowski.
A klaniaj się panu Grodzickiemu w Kudaku.
Ej, żołnierz to żołnierz.
Na końcu świata siedzi daleko od hetmańskich oczu, a porządek u niego taki, że daj Boże w całej Rzeczypospolitej podobny. Znam ja dobrze Kudak i Porochy. Za dawnych lat częściej się tam jeździło. I aż duszy smutno, gdy się pomyśli, że to przeszło, minęło, a teraz... Tu Chorąży wsparł mleczną głowę na ręku i zadumał się głęboko. Nastała chwila ciszy. Słychać było tylko tupot koński w bramie, bo ostatek ludzi pana Skrzetuskiego wyjeżdżał na brzeg ku bajdakom. — A, mój Boże! — mówił, ocknąwszy się z zadumy za Ćwilichowskim. — A jednak dawniej, choć i wśród rozterków, lepsze bywały czasy. Ot, pamiętam jak dziś, pod Chocimiem, 27 lat temu, gdy huzaria szła pod Lubomirskim do ataku na Janczarów, to molojcy w swoim okopie rzucali czapki w górę i krzyczeli, aż ziemia drżała do Sachajdacznego. Puskaj, baćku, z lachami umiraty! A dziś co? Dziś Nisz, który winien być przed murzem chrześcijaństwa, puszcza Tatarów w granice Rzeczypospolitej, by się na nich rzucić dopiero wtedy, gdy z lupem będą wracali. Dziś gorzej, bo oto Chmielnicki łączy się wprost z Tatary, z którymi chrześcijan będzie do kompanii mordował. Wypijmy na ten smutek, przerwał Zagloba. Co to za trojniak? Dajże Boże, jak najprędzej mogila, by na wojnę domową nie patrzeć, mówił dalej stary Chorąży. Wspólne winy mają się we krwi obmywać, aleć nie będzie to krew odkupienia, boć tu i brat brata będzie mordował. Kto na Niżu? Rusini. A kto w wojsku księcia Jeremy? Kto w pocztach pańskich? Rusini. A maloż ich w obozie koronnym? A ja sam kto taki? Hej, nieszczęsna Ukraino. Krymscy poganie włożą ci łańcuch na szyję i na galerach tureckich wiosłować będziesz. Nie biadajcież tak, mości Chorąży, rzecze pan Skrzetuski, bo już chyba ślozy z oczu nam pójdą. Może też jeszcze pogodne słońce nam zaświeci. Ale słońce zachodziło właśnie, a ostatnie jego promienie padały czerwonym blaskiem na białe włosy Chorążego. W mieście dzwoniono na Anioł Pański i na pochwalnie. Wyszli. Pan Skrzetuski poszedł do kościoła, pan Zaćwilichowski do cerkwi, a pan Zagloba do Pula, w dzwoniecki kąt.